W naszym studio pan Paweł Lisiecki, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Zanim zaczniemy rozmawiać o bieżącej polityce i o tym, co się dzieje, to wysłuchajmy fragmentów nowych nagrań. Nowe nagrania Sławomira Neumanna, już byłego przewodniczącego klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, bo wiemy, że wczoraj podał się on do... zrezygnował z pełnienia tej funkcji, ale tak jak mówię, zanim będziemy rozmawiać, to posłuchajmy nowych taśm, które opublikował portal telewizja TVP Info.
My jako odpowiedzialna opozycja chcemy wygrać sobie za miasta prezydenckie. Nie możemy przeciwko prezydentom, którzy są urzędujący, wystawiać innych kandydatów. Nie będzie innych kandydatów, nie będzie na to żadnej zgody. Czy będziemy popierać nawet takich, którzy nam się nie podobają. Tak jak Majchrowskiego w Krakowie. To są trudne decyzje, bo to nie są mili goście, tak jak Zbyszek z Wyższym Maksudku poprzeć Biedronia, to dostaje kurwi. I zęby go bolą, ale to są tego typu wybory. Mamy 102 miasta prezydenckie i chodzi, żeby w niedzielę kurwa wieczorem pokazać, że PiS nie wygrał w żadnym. Że przegrał wybory. Bo my nie gramy o wybory samorządowe tylko. No są chuj, są ważne, ale to jest tylko chuj meta. Bo jak przegramy wybory samorządowe, to nas nie ma w wyborach parlamentarnych. Nie ma nas i PiS rządzi drugą kadencję.
Tak, w takich niewybrednych słowach o polityce samorządowej mówił Sławomir Neumann, jak słyszymy. Nie zawsze popierane są osoby, które mają jakiś szacunek w Platformie Obywatelskiej, tylko po prostu są. Mowa tutaj między innymi o prezydencie Krakowa Jacku Majchrowskim. Jak pan odbiera to, co słyszymy teraz?
Zarówno na tych taśmach, jak i na tych poprzednich pan Sławomir Neumann wychodzi na zwykłego cynika, osobę, która jedno mówi publicznie, a drugie mówi w rozmowach gdzieś w gabinetach, na spotkaniu z członkami Platformy Obywatelskiej, na spotkaniach, na których są praktycznie tylko osoby związane z Platformą Obywatelską. I to też pokazuje taki sposób uprawiania polityki, z którym ja się nie godzę. Pan Sławomir Neumann, będąc przewodniczącym klubu Platformy Obywatelskiej, pokazał również swój stosunek do wyborów samorządowych, które traktował dosyć instrumentalnie. Według mnie wybory samorządowe są jednymi z w sumie z najważniejszych wyborów, jakich dokonujemy, ponieważ dokonujemy wyboru tych, którzy lokalnie zarządzają naszymi miastami, naszymi gminami. I powiem szczerze, że takie podejście dosyć cyniczne, dla mnie dyskwalifikuje pana Neumanna jako polityka.
Jeżeli rozmawiamy już o wystąpieniach i o jakimś publicznym zabieraniu głosu, to wczoraj też podczas kolejnej z konwencji Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej, zabierał głos były prezydent Polski Lech Wałęsa. Może posłuchajmy, co powiedział on podczas tej konwencji.
Wybaczyłem szefowi Solidarności Walczącej, bo po chrześcijańsku należy to zrobić. A co oni z niego robią? Bohatera. A on w środku, stan wojenny, atakują nas ze wszystkich stron, a on kozak zakłada Solidarność Walczącą. Co to było? Zdrada, proszę pana. Zdrajca. Taka jest prawda.
Państwo nie słyszą, ale po tym, co powiedział Lech Wałęsa, rozległy się gromkie brawa na scenie i publiczność także bardzo mocno klaskała. Jak pan ocenia to wystąpienie dzień po pochowaniu świętej pamięci Kornela Morawieckiego?
Może powiem najpierw, jeżeli ja miałbym coś do Kornela Morawieckiego, tak jak ma Lech Wałęsa, to skupiłbym się głównie na kondolencjach i wszelkie urazy, które bym miał wobec kogokolwiek, wobec czegoś takiego jak śmierć, tak naprawdę powinny ulec zapomnieniu, powinny, może nie tyle zapomnieniu, co nie ma sensu ich po prostu mówić. Wobec śmierci wszyscy jesteśmy równi. Natomiast to, że Lech Wałęsa ma swoje pretensje względem Kornela Morawieckiego, no to było wiadomo już dosyć dawno i Platforma Obywatelska, zaproszając Lecha Wałęsę, mogła liczyć się z tym, że tego typu słowa padną. Mało tego, tak jak pani redaktor powiedziała, te słowa zostały nagrodzone brawami. Niestety brawami. Na sali siedział również Grzegorz Schetyna, który przecież w Solidarności Walczącej zdaje się był. No i pytanie, czy tym słowem zdrajca również nie on, on nie został przypadkiem określony. Natomiast...
Ale trzeba przyznać sprawiedliwość tym, którzy jednak skrytykowali mimo członkostwa w Platformie Obywatelskiej słowa Lecha Wałęsy. Mówię tutaj między innymi o Bogusławie Soniku, który w wyraźny sposób dał wyraz swojej dezaprobacie.
I bardzo dobrze, że tak się stało. Myślę, że duża część, mam nadzieję przynajmniej, duża część Platformy odetnie się od tych słów. Myślę, że Lech Wałęsa nie może liczyć w tym wypadku na dosyć duże wsparcie, jeżeli chodzi o te słowa.
Ale natomiast... to przypomnijmy, Bogusław Sonik napisał nazwanie Kornela Morawieckiego zdrajcą, to zwykłe draństwo, to czyn haniebny.
No i właśnie chciałem w tej chwili przejść do pewnej oceny, bo Lech Wałęsa oczywiście jest osobą wielkiego formatu, w tym sensie, że znaczącą...
No niedawno rocznica przyznania mu nagrody pokojowej, tak, Nagrody, tak. Nobla też była.
Natomiast z czasem, od tego momentu, kiedy tę Nagrodę Nobla otrzymał, z czasem, kiedy został prezydentem, niestety w moim przekonaniu, powiem to kolokwialnie, pan prezydent Lech Wałęsa rozmienia się na drobne i stał się coraz bardziej małostkowy. Wypominanie Kornelowi Morawieckiemu tego, że poszedł własną drogą, kiedy miał swój własny pomysł, mało tego, wydaje mi się, że o wiele bardziej trafny, jak pokazuje historia, niż Lech Wałęsa, no jest małostkowe w tym wypadku. Mało tego, no Lech Wałęsa... jest jaki jest, natomiast... No powiem tak, nie chcę tutaj prezydenta naszego państwa, byłego prezydenta naszego państwa obrażać, no ale przydałoby się jednak trochę więcej pokory w tym wszystkim.
To nie jest obrażanie.
Szczególnie wobec czegoś takiego jak śmierć, która wszystkich nas kiedyś spotka.
Ale to chyba prezent dla Prawa i Sprawiedliwości, że takie wypowiedzi padły. Znaczy z jednej strony oczywiście smutek, żal, że w ogóle pojawiają się w przestrzeni publicznej, ale jeżeli chodzi o kampanię wyborczą i o Koalicję Obywatelską, Platformę Obywatelską, to nie mają się z czego cieszyć po takich wystąpieniach.
Tak, no nie mają się z czego cieszyć. Ja myślę, że my również jako Prawo i Sprawiedliwość też się nie mamy z czego cieszyć, szczególnie jeżeli to wszystko wpada w kontekście śmierci marszałka Kornela Morawieckiego. Tak jak powiedziałem, strata takiej osoby jak Kornel Morawiecki jest stratą niepowetowaną. Oczywiście, no można wszystko rozpatrywać w kontekście kampanii wyborczej, bo to taki kontekst pewnie też jest, ale pamiętajmy o rzeczach ważniejszych, no, takich jak właśnie śmierć człowieka, wielkiego człowieka, i pamiętajmy też o tym, żeby odnosić się do takich ludzi z pokorą. Dla mnie Kornel Morawiecki jest legendą, natomiast tak jak powiedziałem, no Lech Wałęsa rozmienia się na drobne i jest małostkowy.
Piątkowa Rzeczpospolita informuje, dlaczego pomimo takiego obowiązku ani Najwyższa Izba Kontroli, ani Ministerstwo Finansów nie opublikowało w Biuletynie Informacji Publicznej wystąpienia pokontrolnego o stanie organizacji Krajowej Administracji Skarbowej. Dziennik informuje, że raport NIK jest krytyczny wobec administracji skarbowej, a jak wiemy, twórcą KAS, jej szefem do czerwca 2019 roku był szef Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś. Jakiś komentarz pana w tej sprawie, czy tutaj...
W moim przekonaniu prędzej czy później musi nastąpić opublikowanie...
A czemu nie następuje?
Nie jestem w stanie dzisiaj, pani redaktor, na to odpowiedzieć. Trochę zaskoczyła mnie pani tym pytaniem, bo ja gdzieś słyszałem, że nie nastąpiło to opublikowanie, ale bliżej się nie interesowałem tą sprawą. Natomiast no, nie jesteśmy państwem, w którym tego typu rzeczy powinny być ukrywane i publikacja tego musi nastąpić. To nie ulega wątpliwości.
Myśli pan, liczy pan na to, czeka pan na to, że pan Marian Banaś wróci z urlopu bezpłatnego i będzie mógł stać na czele Najwyższej Izby Kontroli?
Nie, ja przede wszystkim liczę na to, że sprawa zostanie wyjaśniona.
Kto ma ją wyjaśnić? CBA, rozumiem, tak? Badając
tak,
to oświadczenie.
Są służby odpowiednie do tego, aby wyjaśnić tę sprawę. I do momentu wyjaśnienia rozumiem, że pan Marian Banaś nie powinien wrócić z bezpłatnego urlopu i kierować Najwyższą Izbą Kontroli. Natomiast mam nadzieję, że ta sprawa zostanie jednak wyjaśniona.
My też taką nadzieję mamy. Kampania wyborcza trwa. Dzisiaj najnowszy sondaż opublikowany przez Polska The Times, Prawo i Sprawiedliwość niemal z 50% poparciem, niewiele ponad 20% trafia do Koalicji Obywatelskiej, do Platformy Obywatelskiej. No jak pan się odnosi do tego? Ucieszył się pan?
Pani redaktor, prowadząc kampanię bezpośrednią, praktycznie rozmawiając z warszawiakami, w okręgu, w którym startuję, jestem w stanie ocenić, jakie są generalnie nastroje. Rzeczywiście jest bardzo duża polaryzacja, to znaczy nie ma praktycznie osób niezdecydowanych, nie ma osób, które czekają na to, aby je przekonać do głosowania. Bardziej te osoby trzeba mobilizować. Natomiast powiem tak, blisko 50% to jeszcze mało. I musimy pracować jako Prawo i Sprawiedliwość, żeby wynik był lepszy.
Profesor Andrzej Nowak, historyk, wiemy, wybitny człowiek, który napisał, pisze cały czas Dzieje Polski, apeluje o tym, żeby apeluje o to, żeby bronić naszego prawa do głosu. Przypomina słowa Agnieszki Holland, która proponując całkiem serio to, żeby odebrać mężczyznom głos, żeby pan poseł także nie mógł głosować wszystkim, czyli nawet panu Biedroniowi czy Janowi Hartmanowi, a prawa wyborcze na co najmniej 12 lat. Nie wiem skąd taka liczba, no ale widocznie pani Holland tak uznała, bowiem kobiety przez tysiąclecia nie miały żadnych praw. No i pan Sztur, który także popiera Koalicję Obywatelską i Platformę Obywatelską, z kolei sugeruje, żeby odebrać głos potomkom chłopów pańszczyźnianych. To panie pośle, to kto by został przy tych urnach? Kto by miał te głosy wrzucać?
Ja mam wrażenie, że pewne osoby z kręgów, które uznają się za elitę, ja nie wiem, czy są elitą, ale uznają się za elitę, mają różnego rodzaju pomysły, które wynikają z tego, że nie podoba im się wybór przez obywateli danej władzy. I jeżeli mają z tym problem, z demokratycznym wyborem dokonywanym przez Polaków, no to oni raczej są antydemokratyczni, zwłaszcza, że pan Sztur mówi o chłopach tych folwarcznych, tak?
Tak, dokładnie. Potomkowie chłopów pańszczyźnianych.
Pańszczyźnianych, chociaż on sam też okazuje się, że z żadnej szlachty ani arystokracji polskiej nie pochodzi. Natomiast pani Holland, no takie pomysły rodem z PRL-u, gdzie by komukolwiek coś zabierać.
No bardzo może jej w pamięć zapadł film Seksmisja.
Być może. Natomiast przyznam szczerze, tego typu pomysły pojawiają się, kiedy się niemoc jakaś pojawia po tamtej stronie.
Gościem Poranka Wnet był Paweł Lisiecki, który startuje
z Warszawy, z okręgu warszawskiego, z listy Prawa i Sprawiedliwości, z pozycji 6.
Pozycja numer 6, lista Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję za wizytę w Poranku Wnet.
Dziękuję bardzo.
Jest godzina 8:02. Przegląd prasy nam się troszeczkę przeciągnął. Za kilka chwil do studia wejdzie Jan Olencki i ten przegląd prasy państwu przedstawi.
Autopromocja.
Studio 590. Prosto z Jasionki, prosto z Kongresu 590. cyklicznego wydarzenia gospodarczego skupiającego przedstawicieli polskiego biznesu, nauki, polityki, legislacji z udziałem gości zagranicznych. Słuchaj naszych relacji 7 i 8 października tylko w Radiu Wnet. Sponsorem studia z kongresu 590 jest Grupa Energa.
To była autopromocja. Czas na przegląd prasy.
Dzień dobry Państwu. Zaczynamy przegląd prasy informacją z tygodnika Wprost, który podaje za portalem TVP Info o opublikowanych, kolejnej odsłonie opublikowanych taśm z udziałem ówczesnego szefa klubu parlamentarnego PO Koalicja Obywatelska i szefa pomorskich struktur Platformy Sławomira Neumanna. Na nagraniach udostępnionych w niedzielę 6 października słyszymy rozmowę między innymi o wyborach samorządowych i układaniu list. Czytamy to o tym w tygodniku Wprost. W strefie starcia programie TVP Info opublikowane zostały nagrania z listopada 2017 roku. Bohaterem jest Sławomir Neumann, który rozmawia w Tczewie i gdańskim biurze Platformy Obywatelskiej z tamtejszymi działaczami. Ówczesny szef klubu PO-KO Neumann zrezygnował z tej funkcji w niedzielę przed publikacją kolejnych taśm, przypomnijmy. Opowiada o tym, jak trudne są decyzje koalicyjne czy dotyczące kandydatów. Tłumaczy jednak, że wybory samorządowe są pierwszym ważnym sprawdzianem i muszą pokazać skalę zwycięstwa opozycji. Cytujemy fragment rozmowy. Mamy 102 miasta prezydenckie i chodzi o to, żeby w niedzielę K wieczorem pokazać, że PiS nie wygrał w żadnym, że przegrał wybory. Nie gramy o wybory samorządowe. One są H, one są ważne, ale to H, mały etap. Bo jak przegramy wybory samorządowe, to nas nie ma w wyborach parlamentarnych. Nie ma nas K i PiS rządzi i drugą kadencję. Powiedział między innymi w nagranych taśmach pan Sławomir Neumann. Tłumaczę, że te K i H to są słowa wulgarne, które pojawiły się na nagraniu. Oczywiście te słowa cenzurujemy. Kolejna informacja brzmi następująco. Nie zaskakiwać zmianami w prawie, ułatwiać zatrudnienie cudzoziemców, wspierać prywatne inwestycje. Oto czego oczekują od przyszłego rządu szefowie wielkich firm i organizacje biznesowe, pisze na łamach Rzeczypospolitej Anita Błaszczak. Rząd, który zabierze się do pracy po wyborach, nie będzie musiał długo głowić się nad programem dla gospodarki, twierdzi autorka tekstu, gdyż punktem wyjścia do jego opracowania mogą być postulaty, które na prośbę Gazety Rzeczpospolita przedstawili szefowie czołowych firm z istotnych branż, a także najważniejsze organizacje biznesowe. Ich licząca w sumie kilkanaście pozycji lista zadań dla przyszłego rządu pokazuje w dużej mierze bariery, z którymi na co dzień borykają się przedsiębiorcy. Większość postulatów to jednocześnie zachęta do działania z jednym istotnym wyjątkiem. Ten dotyczy tworzenia prawa. Tutaj biznes jednogłośnie i zdecydowanie postuluje zahamowanie legislacyjnej gorączki ostatnich 4 lat. Kolejny rząd powinien pamiętać, że dla przedsiębiorców najważniejszymi czynnikami są przewidywalność oraz stabilność polityki gospodarczej, mówi Zbigniew Juroszek, prezes i założyciel deweloperskiej firmy Atal. A teraz tytuł z dziennika.pl, a brzmi on następująco. Eksperci mówią wprost, na reformach PiS najbardziej skorzystali najbogatsi. Ekonomiści Centrum wzięli pod lupę działania rządu PiS w systemie podatkowo-świadczeniowym. Główny wniosek po wprowadzonych zmianach gospodarstwa domowe rocznie zyskały w sumie 47,7 miliardów złotych. Najwięcej korzyści Polacy właściwie dopiero odczują, bo aż 70% z owych 47,7 miliardów złotych to efekt zmian dokonanych dopiero w tym roku. Trzecie spostrzeżenie z raportu brzmi następująco, że o ile reformy wprowadzone w pierwszej części kadencji wspierały przede wszystkim przepraszam Państwa bardzo. Trzecie spostrzeżenie raportu, o którym chciałem powiedzieć, to o ile reformy wprowadzone w pierwszej części kadencji wspierały przede wszystkim najuboższych, o tyle poprawki w systemie świadczeń i podatków w trakcie tegorocznej kampanii były głębokim ukłonem w stronę średnio i bardzo zamożnych. zestawienie obietnice versus rzeczywistość. To ostatni wątek z raportu. Według CNEA całkowity pakiet przyjętych rozwiązań przewyższa koszty pakietu obiecywanego w kampanii wyborczej w 2015 roku o około 6,4 miliarda złotych rocznie, głównie dlatego, że PiS wyraźnie zwiększył wydatki na świadczenia społeczne, szczególnie 500+. W tym przypadku nakłady się podwoiły z około 21 miliardów do ponad 40 miliardów złotych. Pojawiły się również większe dochody, na przykład z powszechnego systemu ubezpieczeń, 4,5 miliarda złotych, nowe wcześniej nieobiecywane świadczenia, na przykład Dobry Start, 1,4 miliarda złotych, czy zasiłek dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, 2,5 miliarda złotych. Za to w podatkach rząd okazał się bardziej zachowawczy, bo zamiast ponad 20 miliardów złotych korzyści gospodarstwa domowe uzyskały 7,3 miliarda złotych. Ostatnia wiadomość dotycząca prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, prosto z do rzeczy. Trump w ogniu oskarżeń. Ujawił się drugi informator i to już drugi sygnalista, który oskarża prezydenta USA Donalda Trumpa o złamanie prawa. Tak donoszą amerykańskie media. Pierwszy informator, prawdopodobnie agent CIA, zarzucił przywódcy nakłanianie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego do zbierania haków na Joe'a Bidena, potencjalnego rywala Trumpa w wyborach prezydenckich. Demokraci domagają się jego odwołania na drodze impeachmentu. Tym razem zgłosił się jeszcze drugi informator, który ma posiadać informacje z pierwszej ręki. Mark Zaid, mecenas reprezentujący obu sygnalistów, przyznał, że drugi z nich odbył już rozmowy z inspektorem generalnym służb specjalnych Michaelem Atkinsonem. Nowo ujawniony informator, także funkcjonariusz służb, nie spotkał się jeszcze z kongresmenami. Zdaniem adwokata prawo chroni obu sygnalistów w pełni przed zwolnieniem z pracy. A teraz, drodzy Państwo, kończymy ten przegląd prasy i posłuchajmy naszego często graja Traffic Sunday z utworem Młodość.